Ja mam taką chorobę w sobie rzadką, która powoduje, że w dużych stresach tętno normalnie każdemu wojownikowi wzrasta, a mi spadało poniżej 30. To powodowało takie utraty przytomności w trudnych momentach. I miałem robiony test omdleniowy w szpitalu, gdzie no, zamiast zemdleć zatrzymało mi się krążenie oddychania. I koledzy tam przywrócili mnie do życia. Powiedzieli, że muszę mieć wszczepiony rozrusznik, żeby nie umrzeć czasami niepotrzebnie z jakiegoś głupiego stresu. No i rzeczywiście to się wydarzyło. Nie był to żaden taki moment, kiedy przyszedł do mnie anioł i powiedział: weź, idź człowieku, zrób tą nadzwyczajną rzecz. Nie widziałem tunelu ze światełkiem na końcu, nic zupełnie. Znowu tylko zimna refleksja po tym wszystkim, że skoro życie ludzkie jest takie kruche, to może nie ma co w tym życiu zajmować się rzeczami ważnymi. Trzeba zająć się tylko tymi bardzo ważnymi i realizować takie marzenia, które gdzieś tam mam, a boję się ich zrobić. I stwierdziłem wtedy po prostu, że otworzę hospicjum w takim miejscu.
Bez lęku. Reportaż Dominiki Dębskiej.
To jest obrazek narysowany przez kilkuletnią dziewczynkę, wnuczkę babci. Widzimy babcię, precyzyjnie dość namalowane dłonie. Leży w pościeli, w czerwone grochy. Lekarz, pielęgniarka obok i wszyscy uśmiechnięci. Tak dziecko widzi chorowanie, tak dziecko widzi umieranie babci, z którą była tam na co dzień, bo razem ze swoim bratem młodszym towarzyszyli tej babci przez cały czas nieuleczalnej choroby, aż po śmierć. No to też pokazuje, że dzieci myślą o umieraniu inaczej i często próbując chronić je przed, jak uważamy, ogromnym stresem, chronimy je przed nauką. Dla dzieci nie jest to takie straszne, jak nam się wydaje. Raczej nasze lęki biorą tu górę. Ja pamiętam, że byłem w takim domu, gdzie mama wyganiała takiego małego dzieciaczka. Tam była starsza pani leżąca z odleżynami i to dziecko takie oburzone mówi: co ty, mamusiu, chcesz? Przecież pan doktor tylko babci dupkę ogląda. Ja myślę, no tak, no normalna, naturalna rzecz. Oglądamy tam odleżynę, dziecko nie widzi w tym nic złego zupełnie. I raczej nas dzieci uczą takiego normalnego podejścia do tego trudnego okresu życia.
Jedziemy do chorych?
Pojedziemy pewnie do tylko. Coś dzyndzoli ciągle. Maciu, kochanie, ja teraz mam gościa. Masz dla mnie informację. Będę cię łapał. Bardzo ci dziękuję, pan. Przepraszam, to pani doktor z hospicjum sąsiedniego województwa. Pojedziemy powolutku w dwa domy. Już jedziemy, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Wojsko od razu.
Też jest taki widok. Wiemy, że to nasi wojacy, ale no przez okno widać wędrujących w te. Mamy cały czas takie poczucie życia w jednak wyjątkowej jakiejś sytuacji, innej niż wszystkie. To też myślę, że dodatkowo generuje jakiś rodzaj napięcia i tego, że łatwiej się jest wypalić, łatwiej te siły stracić. Tak jak byliśmy umordowani sytuacją covidową. Nie jest to wszystko proste. I sobie zdaję sprawę, że personel, który pracuje w i tak niełatwych warunkach z ludźmi nieuleczalnie chorymi, umierającymi, z ich rodzinami, ma jeszcze na dokładkę tutaj tego rodzaju stres, któremu też jakoś trzeba stawić czoła. Już otwarte drzwi?
Otwarte.
Dzień dobry. Gościa przyprowadziłem dzisiaj. Panią Dominikę. Aha, ja nic o was nie mówię, ponieważ mi nie wolno jest zdradzać tajemnicy lekarskiej.
A może ja mam coś do ukrycia?
Proszę, proszę.
A ja
proszę.
Wiem, wie pan. Czasem człowiek zarmiał to węgierskie i wracał, miał tysiąc rzeczy do ukrycia. Choroby weneryczne, jakieś tam historie, które przynosił.
No to są choroby wstydliwe, nie? Już wtedy tak, a co ja mam?
Dobra, to... A, bo pan już nagrywa, my tak się duszymy.
Nowotwór złośliwy dróg oddechowych. Oprócz tego mam POHP i niewydolność układu krążenia. Bez wspomagania tlenem marna byłaby egzystencja. Fizycznie jestem wyłączony w ogóle z życia. Nie mogę pójść, nie mogę przejść się dalej nigdzie. O tyle co po mieszkaniu wyjść na podwórek. 15-20 metrów, ja muszę stać minutę, że 3 minuty wyrównać oddech i znowu następne parę metrów. No, jeżeli pani nie da nic zrobić, co pani może planować? Nic. Przecież ja kiedyś kochałem las. Zima, lato, ja po kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów w lesie dziennie robiłem. Teraz...
Jak czuję się dobrze, jak jest pogoda, może oddychać, w ogóle inaczej się czuję, a jak zajrzy coś, to o Jezu, kochany sech, patrzcie na niego. Rano leki trzeba podać.
Południe leki,
wieczór leki. I tak w kółko, to samo, ci samo.
A pani...
Ja jeszcze dobrze się czuję, nie powiem. Ciężko jest, ciężko. Bo sama muszę wszystko robić sama. W nocy, jak śpi, zdaje się nie słyszę, że oddycha. Zrywam się, biegnę, patrzę, a może coś się stało, może to... To córka mieszka w Warszawie. Raz na jakieś parę miesięcy przyjedzie. Miałam połamane żebra, bo padałam zimą. No to przyjechała, siedziała 5 dni. To pomogła, dużo pomogła. To i drzewa przyniosła, i piece napaliła, i coś pomogła zrobić w domu. A tak ona... Raz na jakieś parę miesięcy przyjeżdża. No żeby na miejscu było, na pewno byłoby lepiej. Ale tam ma dobrą robotę. No zadowolony jest, co ją będę osiągać. Sobie się dziewczyny, jakoś my damy radę jeszcze.
Ja jestem z tym pogodzony. Jestem cząstką natury, tak jak każdy z nas. Przychodzi czas. Tylko nikt nie wie kiedy. A czy on będzie zdrowy do końca, a czy chory, to już bez znaczenia. To jeszcze mogę co dodać. Czy cały świat ma płakać, że jestem chory? To by było nienormalne. Ja i swoje przeżyłem także. Córka dorosła.
Wnuki?
Jeszcze nie ma. Na każdego przychodzi dzień. Tu nie ma litości. I mnie to nie interesuje w tej chwili. Jak tam może być, jak tam może wyglądać. Ktoś na tym skorzysta. No, więcej miejsca, a ktoś inny się urodzi na tym miejscu. To wszystko.
Czy jest coś, czego panu żal?
Powiedzmy sobie, są pewne sprawy, których chciałbym, żeby nie było. Teraz już za późno, tak jakby człowiek coś się zmieni, to i tak nic nie zmieni. Bo tu nie można zmienić pieniędzmi czy czymś. Samym życiem. Ja byłem łobuzem. Dobrze się uczyłem, świetnie. Kiedyś miałem fajną pracę. Wszystko przewidywałem. Wszystko.
To będzie ulga, wybawienie?
Dla mnie tak. Dla mnie ulga. Bo ja się strasznie męczę. Może bardziej psychicznie niż fizycznie. Że ja nie mogę tego, to, tamto, tak jak kiedyś było. I to jest największy ból. Nie ma na to rady. Nie pomoże żaden psycholog, żaden psychiatra, nikt nie pomoże na taki ból. Największą pomoc to mam stąd. Pana Grabowskiego, skąd? Pielęgniarka 2 razy w tygodniu tu jest. Doktor Grabowski 2 razy w miesiącu. To jest dużo. Przychodzi bardzo normalnie, wszystko po kolei. Ja mogę oczywiście nie wiedzieć. Poradzić coś, gdzie co, jak, załatwić. Też doktor Grabowski.
Bardzo dziękuję. Ja nie myślałem, że pan taki filozof jest, ale pan tu rzeczywiście głębokie myśli. Dobrze. Do zobaczenia. Bardzo
wszystkiego
panu
dziękuję. Dobrego. Dziękuję serdecznie.
Do zobaczenia. Jeszcze pani obiecałem, że budowę pokażę. Także...
Zajedziemy jeszcze na budowę.
Działamy już na tym terenie kilkanaście lat. 11 lat działa hospicjum domowe. Ja miałem głębokie przekonanie, że spróbujemy dać siebie wszystko, co możliwe, żeby dać opiekę chorym w ich domach. Bo to jest najlepsze miejsce na dożycie swoich dni. Własne kąty, własny obraz, czy ikona na ścianie, na którą się patrzyłem całe życie. Ale statystyki są nieubłagane. Rodziny coraz rzadziej są rodzinami wielopokoleniowymi. Żyjemy coraz dłużej, na wsi również. I zdarza się, że 80-paroletni staruszek czy staruszka zajmuje się swoim rówieśnikiem, współmałżonkiem. Nie ma na to naprawdę siły. Albo są samotne osoby. Dzieci w dużych miastach, nawet jeżeli oni są 40 czy 50 kilometrów dalej, to mają tam swoje domy, swoje rodziny, swoją pracę i nie są w stanie przeprowadzić się na tą wioskę, żeby mamą czy tatą zająć się ciągle. Jest potrzebny ośrodek stacjonarny, taki, który będzie łączył cechy tych wszystkich naszych działań. Dlatego ten ośrodek w Makówce to ośrodek hospicyjno-opiekuńczo-edukacyjny. Będą tam łóżka hospicyjne. Jak uda się nam skompletować personel, bo wszyscy ludzie wykształceni w kierunkach medycznych raczej lądują w dużych ośrodkach miejskich, to też nie może być każdy. Taki empatyczny zespół udało mi się zmontować w hospicjum domowym. To wymagało oczywiście przebierania korcumaku, ale wierzę też, że taki uda się zmontować tam. Prawdopodobnie będzie kilka gabinetów specjalistycznych. Cały czas dofinansowanie opieki paliatywnej jest bardzo kiepskie. I wiemy, że będziemy musieli w jakiś sposób sobie radzić, dlatego myślimy o różnego rodzaju działalności gospodarczej, takiej, która sprawi, że będziemy mogli wesprzeć właśnie tych chorych leżących w łóżkach w Makówce. Cała tutaj budowla składa się z części parterowej i piętrowej. Tą, którą tu widzimy, to jest parterowa część dla podopiecznych. W części piętrowej będą biura, będzie na parterze siedziba hospicjum domowego, wypożyczalnia sprzętu, będą sale wykładowe dla pacjentów. Część parterowa z każdą z sal wychodzącą na patio. No na razie tu widać piach, ale na ogród przepiękny. Mamy taki pomysł, żeby zrobić zieleń tematyczną, czyli rośliny lecznicze Podlasia, żeby tu rosły wszystkie te drzewa, krzewy, byliny, rośliny jednoroczne, które dają zdrowie po prostu.
Co pan czuje, jak pan widzi już ten budynek praktycznie na ukończeniu?
Dziękuję Bogu, że nie wiedziałem na wstępie, ile to będzie trudu i mozołu, bo pewnie bym stchórzył na początku tego całego dzieła. A tak jakoś poszło.
Czy pan w ogóle ma przestrzeń na to, żeby na przykład uczyć się od swoich pacjentów, jak dobrze umierać?
Pewnie, że tak. Myślę, że wszyscy, że cały nasz zespół od pacjentów uczymy się, no dobrze, nazwijmy to dobrej śmierci. Trudno, żeby sobie siebie nie wyobrazić, kiedy to ja będę leżał i będę osobą zależną. Ktoś będzie musiał wokół mnie coś zrobić, czy jak to zniosę. Ja próbowałem, kiedyś zrobiłem sobie sam test z pampersem. Jest to upiorne doświadczenie. Wiele w tym człowieku musi się zmienić. Osoby sprawnej, działającej, która sama potrafi pójść do kibelka, sama potrafi sobie nałożyć jedzenie na talerz, zmienia się w osobę, którą ktoś musi obsłużyć w łóżku, kiedy trzeba załatwić potrzeby fizjologiczne, ktoś musi nakarmić, ktoś musi wypłukać buzię, umyć zęby. Trzeba całą tą swoją intymność oddać osobom obcym do obsługi. Jest to ogromnie trudne. Gdyby do tego dołożyć jeszcze zaniedbanie, typu boli mnie, wymiotuje, mam różnego innego rodzaju dolegliwości, nie zapominamy, że to nie tylko ciało choruje. Są problemy z psychiką. To są wszystko rzeczy, którym próbujemy tutaj wspólnie stawić czoła. Nie jest to proste, dlatego tłumaczymy rodzinie, że nie jest wstyd poprosić o pomoc. Kiedy jeszcze tutaj zaczynaliśmy, zdarzały się takie domy na wsi, gdzie mówiono nam, żebyśmy my nie przyjeżdżali. Bo co na wsi powiedzą, że ja sobie z ojcem, matką nie radzę. Albo były takie domy, kiedy mówią, niech się pan zatrzyma ze dwie chaty dalej, żeby nie gadali, że do mnie tu hospicjum przyjeżdża. Dzisiaj już tego nie ma. Jest to ileś lat ciężkiej pracy, ale ludzie już rozumieją i to też tłumaczymy, że nie wstyd jest poprosić o pomoc, że cierpienie jest tak złożoną rzeczywistością. To fizyczne, o którym tutaj mówiliśmy, jest potrzebny lekarz czy pielęgniarka, żeby to poogarniać. Psychiczne, po to mamy psychologa. Można się buntować, po co umierającemu fizjoterapeuta, ale mamy osoby, które żyją 2,5-3 lata w całkiem przyzwoitej formie. Taka jest rola medycyny paliatywnej, żeby zmniejszyć, likwidować, usuwać wszelkiego rodzaju niepożądane objawy towarzyszące nieuleczalnej chorobie. Człowiek, który nie musi bać się, że jak się chwileczkę poruszy, to znowu zacznie wymiotować. Człowiek, który się nie musi bać, że każdy jego ruch będzie się wiązał z bólem. nie musi się bać, że znowu przyjdzie ktoś, kto na niego nakrzyczy, że znowu nie zjadł, albo że się rozkopał, albo że coś tam jeszcze zrobił takiego, co się nie podoba opiekunowi, więc wyedukowana rodzina, która będzie rozumiała, dlaczego człowiek nieuleczalnie chory tak, a nie inaczej się zachowuje. To jest pewnego rodzaju dobro, które dajemy temu człowiekowi, jego bliskim, po to, żeby rzeczywiście tą ostatnią prostą przeżyć, no właśnie tak, żeby jak najpełniej dla tego nieba dojrzeć w tym czasie umierania.
Dzień dobry, tak jak obiecałem, przyszedłem zobaczyć co dobrego tylko.
Wszystko dobrze, wszystko w porządku, żeby tylko tak dalej było.
Dzień dobry panu.
Był bardzo osłabiony, nie dał rady chodzić. Do wanny nie można było wsadzić, nie można było umyć, należąco myli. I tu była opiekunka, leżący byłby. A taką opieką nas otoczył, że naprawdę. Tylko podziwiać tego pana doktora, żeby miał zdrowie i ludzi leczył. A tu, proszę bardzo, chodzi i zajdzie do łazienki, no trzeba pampersy, bo już ten wiek jest. Ale zupełnie inaczej jak było. Cieszymy się. No,
także tak jak my, to się dzieje bez żadnych cudów, bez żadnych skomplikowanych procedur, bez żadnych drogich operacji. Po prostu odrobina takiego wsparcia, profesjonalnej opieki i człowiek no, żyje tyle, ile jest mu pisane, tylko w troszkę lepszej kondycji. Łapie kontakt z rzeczywistością, cieszy się z tego, co dookoła, z bliskich. Bo tak jak pani mówi, pan by po prostu leżał pewnie, nie rozmawiając, patrząc się w sufit. Może by się nabawił odleżyn, może Bóg wie czego, a tak... Będzie.
Na początku przecież miał odbierzyć.
No jest dziarskim 90-latkiem. Tyle, kochani, czy coś od nas jeszcze potrzeba? Będzie fizjoterapia, będzie opiekunka i ręka zagląda tak często, jak potrzeba. Pojedziemy.
A jak tam hospicjum?
Otwieramy właśnie. Już mamy w kolejce 6 pacjentów. Także myślę sobie, że lada moment się wypełnią tam te łóżka szybciutko.
Ja mówię, jak to dobrze, że ten hospicjum buduje się.
Do widzenia.
Do widzenia, dziękujemy bardzo.
Jeździ ze mną taka ikona Daulienie Uma, Matka Boża Przydająca Rozumu. W tym domu ktoś mieszkał, w tym domu ktoś był. Patrzę, co się dzieje, czy ktoś wychodzi przez dom, czy nie. Mamy taki dom, gdzie zajmowaliśmy się panią, która po udarze mózgu trafiła do domu z porażeniem połowiczym. I czasami tamtędy też przejeżdżam przez las, bo to jakaś taka odległa jest kolonia. To był taki przypadek, że ta pani nie spełniała kryteriów objęcia opieką przez NFZ. No nie miała raka, nie miała odleżyn. Była, można powiedzieć, skazana na to coś, co ja nazywam kryptoeutanazją w tej okolicy. No scenariusz na wsi dość często jest taki, że ten człowiek trafia do domu, gdzie albo się nim nie ma kto zająć, albo zajmuje się bardzo słabo, również stary współmałżonek czy współmałżonka. No i leży, doczekuje się pierwszego zapalenia płuc, antybiotyku, drugiego zapalenia płuc, kolejnego antybiotyku i gdzieś tam przy kolejnym umiera po prostu, najzwyczajniej w świecie. Ta pani ma, bo tam do tej pory funkcjonują, męża, który nadużywał alkoholu i syna, który był chory na schizofrenię. No i wróciła do domu, leżąc plackiem, skazana na śmierć, gdyby nie my tak naprawdę. I tam jak przejeżdżam, no to lubię czasami spojrzeć, jak przy tym swoim chodziku idzie po domu, normalnie już dawno nie jest naszą podopieczną, funkcjonuje, dalej trzyma za twarz to całe towarzystwo i to jest też takie miłe spojrzeć, że takie rzeczy też się gdzieś dzieją. Mamy pacjentów, których z hospicjum wypisujemy, bo im się poprawiło. No, nowotwór Bogu dzięki, medycyna czyni postępy, rak staje się chorobą przewlekłą, to też się zdarza. Muchy bzyczą. Obiecałem, że zajadę dzisiaj do pana. Dzień dobry. Jak tam?
Jakoś, panie doktorze, zawroty głowy zawsze mnie takie. Wstanę i ledwo na nogach się trzymam.
A język pan pokaże. No, nie pije pan za mało czasami troszkę?
Nie piję teraz, dużo piję, bo gorąco to te napoje piję. To... Mm-hmm. A to też...
Troszkę mało pan pije.
Mało.
No. Jeszcze można by więcej. Bo z sikaniem nie ma problemu.
Nie.
No, no to nie. Trzeba pić, jak nie przeszkadza.
Nie, nie mam problemu.
I nogi nie puchną?
Nie, teraz nie, bo te tabletki, to w zeszłym roku, jak ta choroba do mnie się przyczepiła, to przecież żona rozprówała skarpetki, gumkę to i kalsony takie byli. Mhm. No. Tak było. A teraz przyjeżdżacie co rusz i kroplówkę dajecie, to za szczyki i lepiej się czuję. Nie dadzą mnie umierać.
Trzeba będzie
chyba
urządzać setne urodziny, 110 potem.
W grunce już mogę chodzić. Lepiej się czuję, panie doktorze. A może na herbatę zejdziecie?
My mamy jeszcze jedną wizytę u pacjenta, więc może nie będziemy zachodzili.
Dziękujemy za odwiedziny. Dobra, panie doktorze.
Do zobaczenia jeszcze raz. Dużo się uda panu. Wszystkiego dobrego.
Gdyby nie te choroby, można by pomyśleć, że sielanka, nie? Zobaczymy, w środku pewnie sauna.
Zajęcie się tymi ludźmi, sprawienie, że im się nie zrobią od leżyny, utrzymają sprawność fizyczną jakoś dłużej, to jest naprawdę profilaktyka tej niepełnosprawności i zapobieganie jakimś ogromnym wydatkom, które potem państwo musi ponosić, żeby zapłacić za leczenie chorych z dużymi niepełnosprawnościami.
No ale to jest obciążenie jednak, wziąć tak sobie do serca też pacjentów. To jak pan sobie z tym radzi?
Po pierwsze, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Mam troszeczkę więcej czasu niż osoba, która prowadziłaby dom, która miałaby obowiązki rodzinne. Nie muszę martwić się, że dziecko nie zda do kolejnej klasy, albo ma katarek, albo coś jeszcze. Nie muszę o wiele rzeczy się troszczyć. Mogę ten czas poświęcić na to. No, to jest pewnie taka zaleta życia pojedynczego w tym przypadku. To jest mamusia, ta bez ogona. Z obciętym ogonem, taką ją znalazłem pozostawioną gdzieś tam przez kogoś 3 dni przed porodem. Została tylko jedna dzidzia. Ona mi powiedziała na ucho, że ma na imię Meliska. No i została Melisa rzeczywiście. A dzieciak, który został z nią razem, to jest, no niestety głupie ma imię, bo ma imię Gandzia, ale już żeśmy nie zmieniali. W każdym razie moi znajomi powiedzieli, że jak Gandzia córka Melisy, to wróży spokój. Co tam, śliczności? Co tam, dziwądziu mój? No i tak sobie myślę, kto mógł takie ładne zwierzątko wywalić. Jak pani popatrzy, tam się jeszcze merda na szybie łapką rusza na dole. Kot próbuje się dostać do psów. A tutaj mam moje towarzystwo. Jest takie powiedzonko, nie podchodź do konia z tyłu, do ula z przodu, do idioty w ogóle. I tutaj raczej podejdziemy wtedy od tyłu, żeby nie oberwać. U nas ule były z dziada, pradziada. Ja też zawsze chciałem mieć. No i mam na razie 3 rodziny. Też niesamowite stworzenia, bardzo wiele uczą. No i też się tutaj bardzo mocno rozwijam, zapisałem się do szkoły pszczelarskiej. Jeżdżę na zajęcia, będę miał zaliczenie niedługo. No i też jakiś rodzaj wypoczynku. Dostałeś od pszczoły? No tak. No zabolało żądełko, co? Zabolało piesiutka. To nie było tak łatwo, że się zdecydowałem, że tutaj przyjeżdżam. Ja wtedy się dość mocno buntowałem i stawiałem Panu Bogu całe mnóstwo warunków. Że przyjadę pod warunkiem, że to, pod warunkiem, że tamto, pod warunkiem, że siamto. No, gdyby był mniej wyrozumiały, mógłby mi prawdopodobnie ten dobry Bóg kopnąć w tyłek już dawno, ale raczej to wszystko wytrzymywał. I praktycznie dostałem wszystko to, co chciałem. Powiedziałem, że pojadę pod warunkiem, że jak ludzie mają robić takie dziwne rzeczy, trudne, to najczęściej dajesz im kogoś, ja chcę też kogoś takiego, że jak będę w totalnie czarnej dupie, uznam, że ciebie nie ma, to się będzie ktoś za mnie modlił w tym czasie. No i nie minęło wiele czasu, dostałem rzeczywiście siostrę zakonną, Słowaczkę, która pełni tą rolę w klasztorze klauzurowym. Przyjaźnimy się już od lat. Zostaw kota, łobuzie.
Potem wielokrotnie miałem sygnały, że to pomysł był totalnie gdzieś od czapy. Jeden z moich kolegów próbował otworzyć takie hospicjum, mówi, no mnie, słuchaj, budżet mi się nie spina. A ja mówię mu, co wieku, a ja mam pacjentów bez kontraktu z NFZ-em i mi się spina. Nam to wszystko tu działa. Niedawno dostałem jakieś odznaczenie, chyba to było, na tym Wawelu w Warszawie. I ustawili nas do tych odznaczeń alfabetycznie. I za mną stała pani profesor i ona do mnie mówi, wie pan co, Całe życie marzyłam, żeby robić takie rzeczy, żeby tak porwać się i lecieć, 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 a ja muszę tutaj te swoje. Bardzo panu tego zazdroszczę. I tak słyszę takie czasami zdanie, że to, co tutaj zrobiłem, to jest tak jakby wsiąść, zaciąć konia i tak przez step iść szybko, szybko iść. To nie jest tak. Mozolna praca. Myślę, że tym czymś, co daje wiatru w żagle, jest właśnie sens tych wszystkich działań. Śmierć, jaka jest, każdy widzi, na pewno jest zła w ruinach zbombardowanego miasta albo przed plutonem egzekucyjnym żołnierzy obcej armii. A taką, jak my proponujemy tutaj w domach, robimy to, co w mocy, żeby ten człowiek miał zapewnioną intymność, warunki do życia, no bo umieranie to ciągle życie jest. Wiemy po sobie, że nikt nie chciałby leżeć na golasa na korytarzu, być wypytywanym o intymne sprawy przy dziesiątkach przechodzących gdzieś obok ludzi, niepotrzebnie cierpieć. Po to jesteśmy. Czy ta śmierć będzie dobra, to nie tylko od nas pewnie zależy. To też zależy od tego, co ten człowiek ma w sercu, co z sobą dźwiga, jakie sprawy ma niepozałatwiane. Podchodzimy z wielką, wielką pokorą.